Magazyn interwencyjny pod redakcją Bernadety Szczypty.
Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Witamy w Sprawie w Toku. Oczywiście liczymy na Państwa obecność. Mogą Państwo zgłaszać sprawy ważne, poruszające, takie, które sprawiają problem. Do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonu 1772 oraz 1786200000. Ksenia Burkhardt pełni już dyżur. Można z nami kontaktować się także mailowo sprawawtoku@radio.rzeszow.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Polskie Radio Rzeszów, ulica Zamkowa 3, 35032 Rzeszów z dopiskiem Sprawa w Toku. A teraz temat dzisiejszego spotkania.
Sprawa w Toku. Magazyn interwencyjny pod redakcją Bernadety Szczypty.
Otóż dziś powiemy o problemach finansowych Stowarzyszenia Zupełne Dobro w Rzeszowie. Ale zanim o tych problemach, to pokażemy, na czym polega działalność tej organizacji. Stowarzyszenie Zupełne Dobro powstało w lipcu 2017 roku. Jego członkowie i sympatycy kierują się zasadą: jeśli nie wiesz, co robić, rób dobro. Tym dobrem jest coponiedziałkowa przez cały rok zupa na placu. Wolontariusze pojawiają się na placu ofiar getta z ciepłym posiłkiem, kanapkami oraz ubraniami dla osób w kryzysie bezdomności, dla osób biednych oraz samotnych. Dodatkowo co środę w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Szopana 59 podczas dyżurów można spotkać się, porozmawiać i zjeść coś smacznego. W środę prosto z posiłku miejskiego przyjechała zupa pomidorowa i pierogi. Wszystko to przywiezione przez państwa Mirosławę i Marka Widurków ze Stowarzyszenia dla Równości w Draganowej. Oto jak było.
Dzień dobry. Patrzcie,
czy ja dwa zupy, czy pierogi?
Pierogi.
A czy zupy można?
Zaraz. Nie, jeszcze trzecia. Dobrze, to dla niego.
Dobrze. Tego nie oszukiwać.
Co dzisiaj zupkę, kuchnia serwuje?
Zupkę, pierogi pyszne, herbatkę, miłą atmosferę. Panie redaktor, muszę stwierdzić, że kiedyś piłem alkohol. Teraz 17 miesiąc, ani kropki, 19. Dobrze się czuję. Tutaj jest wspaniała atmosfera. No, tych ludzi lubię.
Od dawna pan tu przychodzi?
O, już nie pamiętam, wie pani, od kiedy, ale już chwilę.
A jak się pan dowiedział, że takie stowarzyszenie jest?
Jak się dowiedziałem? No, koleżanka chodziła. Że wtedy tu rejtana, tam mam kolegę na kawę i proponowała mi, zaczęła się od ofiar getta i tu po prostu lubię to przychodzić, bo atmosfera jest miła i tych ludzi szanuję i kształtuje się po prostu.
To są tacy ludzie, co mają dobre serce i widzą, jak ktoś po prostu jest na ulicy.
Pan jest na ulicy?
Tak, na ulicy. 8 lat. Jestem po rozwodzie z żoną. Jestem chłopakiem z Śródmieścia. Mieszkałem kiedyś koło Susu Rzeszowskiego. To mój teren najkochańszy. Mieszkałem tam od urodzenia.
Jak sobie pan radzi generalnie?
Tam.
Jest pan w schronisku, tak? Świętego brata Alberta.
Zawsze mi pomogą i jest dobrze.
Ale tutaj też pan przychodzi?
Tak, oczywiście, ja bym tutaj nie przychodził. Do tych ludzi.
To dlaczego? Dlaczego tutaj też?
Przez wspaniali ludzie.
Proszę pana, proszę.
Z sercem. Ludzie z sercem. Rozumie pani? I chodzę w poniedziałki, o ich w środę, o... Zawsze jak się nie pokaże, to się zawsze o mnie martwi. O, gdzie ten Jacek? Co się stało? Żeby pani sobie widziała wszystkich, jakie fajne dziewczyny przychodzą. Zawsze do śmiania się. No.
No, potrzebuje człowiek drugiego człowieka, ja, prawda?
Oczywiście.
Zupa też na A.
Zastanawiajcie się od razu, co za miesiąc. W tamtym miesiącu zamówiliście pierogi i pomidorowa była zamówiona i jest.
A może to on?
Kto będzie zabijał?
Macie pierożki?
Mamy pierożki.
Dziękuję bardzo.
przychodzę tu, bo wiadomo, mam tylko 600 zł, takie socjalne, nie? Mam takie socjalne. To ja bym nie tego, to nie przeżyję, bo by rozszedłem się z żoną, wynajmuję mieszkanie, no pokój, nie? 450 zł płacę, to co mi zostanie, nie? Parę stówek, nie? No, to muszę przychodzić i korzystać z tego. Byłem bardzo bogaty, miałem hodowlę byków, miałem wszystko, a teraz jestem dziadem. Takie jest życie. Dobrze, że są takie miejsca i o to mnie znają wszyscy, no, że jest dobre takie miejsce, no.
Ten dar serca to jest przesympatyczne stowarzyszenie, naprawdę. Bardzo dużo pomagają. Szczera, miła, przesympatyczna atmosfera. I na zewnątrz, i w środku. Ja tutaj naprawdę czuję się super. Bo czasami jak ktoś jest samotny, to może przyjść, pije zupkę. Nie prosiłam nawet o pierogi, podano mi, no naprawdę.
Jestem Nitka Rogulska. To jest tam tak zwany grajdołek. Tutaj znajdują się rzeczy ciepłe, przede wszystkim rzeczy, które wydajemy właśnie w okresie zimowym, jesiennym, wczesna wiosna. To są dary wszystko od ludzi z otwartym, dobrym sercem, którzy zechcą się podzielić właśnie odzieżą. Tutaj poczynając od bielizny, czyli majtki, skarpety, przez jakieś koszulki, swetry, bluzy, kurtki, czapki, no i buty. Można wszystko znaleźć, znaczy wszystko znaleźć. Największy problem mamy z butami. Trudno właśnie akurat z butami, bo no najbardziej się niszczą, ale praktycznie nie ma takiego momentu, że jeżeli ktoś tam poprosi o odzież, żeby nie dostał. Poza tym właśnie też i koce, kołdry mamy tutaj. Pościel też no jest. U nas tak działa, że w poniedziałek na placu zapisujemy, a w następny poniedziałek jest rozdawane. Szykujemy tutaj paczki i rozdajemy.
Czyli podczas wydawania zupy na placu rozmawiacie państwo też z osobami, które potrzebują wsparcia?
Co oni właśnie potrzebują. Mamy swój taki właśnie segregator, gdzie już w ogóle mamy każdego w sumie wpisanego. Wzrost, właśnie posturę, ile tam w pasie. Pełna księgowość, powiem.
To co, wychodzimy no to
możemy,
teraz?
Tak, możemy dalej przejść.
Tutaj już będzie gwarno.
No to jest pierwsze nasze tutaj pomieszczenie, gdzie jak mamy dyżur w środę, spotykamy się. Tutaj właśnie widać, że jest gęsto. Wszyscy siedzą właśnie blisko siebie. Tam obok, no w sumie kuchnia nasza. Gdzieś zaplecze obok właśnie no kuchni.
Czyli tak, tu jeszcze jedna taka sala jadalna.
Jeszcze jest druga sala. Tutaj proszę uważać, bo jest właśnie próg. I jeszcze przypuszczalnie za chwilę to się, no, tutaj się napełni.
No bo osób jest sporo, ile? Około 30, 40?
No teraz pewnie ponad 30 osób, ale bywa, że nawet i 50 osób tutaj mamy.
W środy, tak? Że przychodzi
teraz. W środy, bo na placu, no to i do 80, nie wiem, czy nawet w ostatni poniedziałek nie było około 90 osób. Było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo osób. Tutaj w ogóle to pomieszczenie też w poniedziałki służy do przygotowywania kanapek, za tym krojenia warzyw.
No, bo gotujecie zupę
tak,
wtedy.
Tak, no tam jest za mała ta kuchenka, żeby tam można było wszystko przygotować, więc w tym pomieszczeniu w poniedziałki właśnie jest przygotowywane jedzenie. No to jest tutaj no, korytarz, w którym mamy dodatkową lodówkę. Od niedawna możemy odbierać raz w tygodniu, mamy 3 biedronki, z których właśnie odbieramy te produkty z kończącym się terminem. Jest toaleta, pomieszczenie właśnie takie techniczne, tu jest obieralnia, ale jeszcze ukryte za tutaj naszym, się ja może przesunę,
przesuwane drzwi,
zajmowało miejsca, no to jest takie nasze trochę biuro, to znaczy biuro, ale też no, prowadzimy budowanie hoteli dla owadów.
Więc takie warsztaty?
Warsztaty, tak są. Więc tutaj też z jednej strony jest magazynek do przechowywania tych właśnie produktów, do wytwarzania tych hoteli.
Poza tym, to jest bardzo istotna kwestia. Znam to, ale tylko z internetu.
Tu już jest właśnie namacalnie. To jest mapka, przewodnik po miejscach pomocy. I jeszcze tutaj bezpośrednio właśnie ten przewodnik.
To jest takie wasze dziecko, no właśnie.
Tak.
Świeżutkie, pachnące.
Tak, każdy nas odwiedzający może dostać to. Poza tym ciągle się pojawiają nowe osoby. I to też nie tylko Polacy, ale ostatnio mieliśmy z Mołdawii pana, z którym właśnie ciężko było się dogadać, ale w sumie jedna osoba właśnie z bezdomnych trochę z nim się akurat po włosku potrafi dogadać. Czyli nawet pomoc z ich strony mieliśmy. To jest właśnie informacja, gdzie pomoc medyczna, gdzie powiedzmy nocleg, gdzie właśnie mogą otrzymać odzież, jedzenie. No takie podstawowe rzeczy, które tym osobom znajdującym się na ulicy są potrzebne do przetrwania, do przeżycia.
Pani mówi osoby bezdomne, ale z tego, co się zorientowałam, to nie tylko osoby w kryzysie bezdomności.
Nie. To są właśnie też osoby zagrożone bezdomnością, to są osoby ubogie, to są osoby pogubione często w życiu.
Samotne.
Też samotne, starsze osoby. Coraz właśnie więcej też mamy osób takich naprawdę staruszków, gdzie nie mają znikąd właśnie pomocy, takiego wsparcia, no i też potrzebują towarzystwa. No więc no, u nas zawsze znajdą i na pewno posiłek, odzież, dobre słowo i towarzystwo.
I bardzo sympatyczną atmosferę, co podkreślają goście.
No staramy się. I zresztą tak jak nieraz było powiedziane, że zupa to jest tylko pretekst. To jest naprawdę takie spotkanie. Tak jak my się spotykamy z jakimiś naszymi znajomymi, przyjaciółmi, czy z rodziną, właśnie powiedzmy przy kawie, przy ciastku, to dla nich ta zupa, ta kawa, ciastko, ale tak naprawdę to, żeby porozmawiać. I to też dla nich jest ważne, że my ich nie oceniamy. Jak oni wyglądają, też w jakim są stanie, czy są czyści, czy niestety nieraz właśnie...
Nieładnie pachną.
Właśnie trzeba dosłownie to powiedzieć. Staramy się nie wchodzić w takie uczucia też, żeby zachować ich godność. W ogóle na samym początku oni bardzo byli nieufni do nas. Dopiero się przekonali, że oni nie muszą do nas żadnych papierów przynosić. Bo często właśnie tak oni mówią, że oni są trendowaci, gdziekolwiek się ruszą, traktowani jak trendowaci. A my po prostu, no jak kumpel jest dla nas. Pozwalamy sobie mówić po imieniu, staramy się też pamiętać ich imiona. Nieraz trudno jest, bo jest naprawdę całe mnóstwo tych osób i ciągle się nowe pojawiają, ale to właśnie ich godność, taki szacunek do nich, ale dzięki temu są efekty, gdzie no jest kilka osób, które przez te 3 lata, jak to my mówimy, ogarnęło się. Dzięki pomocy siostry Chmielewskiej właśnie trafiły tam do domu siostry Chmielewskiej i znalazły pracę. Też no przede wszystkim nie piją, no bo to jest bardzo duży problem, właśnie alkoholizm. Ale też podkreślę, że nie zawsze na przykład na ulicę trafia alkoholik, tylko często i bywa tak, że trafia osoba niepijąca, porządna. Po prostu to może być każdy z nas.
Często ludzie mówią tak, sami sobie zgotowali ten los. Sami sobie są winni. Mogą się ogarnąć i stanąć na nogi. Tak myślę, że to nie jest takie proste, bo gdyby takie było, to...
To nie byłoby bezdomności, nie byłoby w takich trudnych sytuacji. To trzeba naprawdę z nimi porozmawiać, poznać ich historię. To są tak różne historie, gdzie nie jeden pisarz, nie jeden scenarzysta nie miałby takiej wyobraźni, żeby stworzyć i wymyślić historie, które im się wydarzyły i tak potoczyło życie, że są w takim miejscu, a nie innym.
Nie wiem, Bartku.
Ja jestem chłopak z domu dziecka, sierota pełny od przedszkola. Jestem z Białowieży. Jechałem sobie do Wiednia. Okradli mnie tu i tak zostałem.
Od dawna pan już jest w Rzeszowie?
No, kilka miesięcy.
Trójkę się trzymamy, tak sobie pomagamy. Wszyscy.
A razem się trzymacie, panowie.
Razem się trzymacie.
Oni są vis-a-vis, a ja jestem samotny wilk.
Pomagamy, a akurat od dzisiaj to stolkiem akurat.
My pomagamy sobie na sali. Akurat. I sami zamieszkamy osobno.
Ja mówię, gdzie mieszkacie, panowie? W Rzeszowie?
W Rzeszowie, tak. Tutaj na takim no.
Znaczy się, ja się urodziłem w więzieniu w Nisku. Tak samo mam przesiedziane bardzo dużo.
Ja mam 12,5 roku przesiedziane.
Dlatego, że piję i tak dalej, to nie mogę po prostu wrócić do domu. Bo dom mam, tylko że jak piję, to nie mogę wrócić.
Ale po prostu nie chcę. Ja sam nie chcę. Mogę się męczyć, koczować, ale tego. Nie powiem, bo bardzo dużo mi te panie pomagają. Bardzo dużo.
Czyli to jest ważne dla was miejsce, Chopina 59?
Tak, oczywiście. To jest bardzo ważne, bo tutaj panie pomagają także.
Bo co bym mnie poprosił, zawsze mi, jak mogą, to pomogą. Oczywiście, tak jest.
Zawsze jak mogą, tak pomagają.
Pani Mirosława Widurek ze Stowarzyszenia dla Równości w Draganowej, a także ekspert od bezdomności.
Może nie ekspert, ale osoba zaangażowana w pracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami w kryzysie bezdomności i również jestem w bezpośrednim kontakcie z osobami bezdomnymi.
Jak pani ocenia to, co robi stowarzyszenie, to co wspólnie robicie w Rzeszowie?
W skali 1 do 10 oceniam pracę na 38. Super, super atmosfera, wspaniali ludzie. Marzena, pani prezes, jest niezwykle dobrze zorganizowaną osobą. Atmosfera, która tutaj panuje, naprawdę takiej atmosfery mogłoby pozazdrościć wiele dużych, komercyjnych organizacji, które zajmują się osobami bezdomnymi.
No to wobec tego, gdzie tkwi sekret?
Rozmowa. Rozmowa, komunikacja i jeszcze raz rozmowa to jest droga do sukcesu. Oprócz tego ludzie zaangażowani w pracę, nie grantobiorcy, nie pogromcy grantów i uganiacze za pieniędzmi, tylko ludzie, którzy mają ochotę, dobre serce, dobry kontakt z tymi ludźmi. Podstawą jest dobry kontakt z ludźmi w kryzysie bezdomności. Oni się niczym nie różnią ode mnie, od pani. Mamy takie same marzenia, mamy takie same pieniądze. Przepraszam, nie pieniądze, tylko potrzeby, bo pieniędzy nie mamy. I wspólnie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Ale niestety na tej naszej drodze położono bardzo duże przeszkody. Przeszkodami są nieżyciowe przepisy, ustawa o pomocy społecznej, która niestety utrudnia życie ludziom w kryzysie bezdomności. Jako przewodnicząca zespołu do spraw partycypacji osób starszych zajmująca się w Radzie Działalności przy premierze, przy KPRM-ie sprawami bezdomności, zajęliśmy się również tymi nieżyciowymi przepisami. Popychamy to pomalutku, ale myślę, że za jakiś czas dopniemy swego.
O przepisach wspomnianych przez panią Mirosławę Widurek porozmawiamy za chwilę. Porozmawiamy także o tym, jak stowarzyszenie radzi sobie finansowo i co można zrobić, aby ta sytuacja znacząco się poprawiła, tak aby organizacja nie musiała ze strachem myśleć o kolejnym miesiącu.
Sprawa w toku.
Przedstawiam państwu uczestników naszej dyskusji. Z nami jest pani Marzena Harasiuk, prezes Stowarzyszenia Zupełne Dobro w Rzeszowie. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Mirosława Widurek, prezes Stowarzyszenia dla Równości w Draganowej, członkini Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewodnicząca zespołu do spraw partycypacji społecznej osób starszych w tej radzie oraz członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam także pana Macieja Magnowskiego z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Pan Maciej Magnowski jest kierownikiem referatu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy wobec tego od sytuacji finansowej Stowarzyszenia Zupełne Dobro. Pani prezes, jak to wygląda?
Czy w tym momencie jest tak, bo że mamy środki finansowe na około 5-6 miesięcy funkcjonowania. Kiedy ogłaszaliśmy zrzutkę na pokrycie, jakby na czynsz, właśnie na czynsz tego lokalu, w którym jesteśmy, w którym
czyli gotujemy Chopina, super, 59.
Tak, Chopina 59, no to mieliśmy na miesiąc. Więc udało nam się zebrać środki na pół roku, za co bardzo dziękujemy, bo to są osoby prywatne, które często wpłacają na przykład po 5 zł, 5, 10 zł, 20, no i z tego się uzbierało na pół roku funkcjonowania, więc to jest super. No ale jednak za te pół roku my coś musimy dalej myśleć, no to coś musimy zrobić, żeby dalej funkcjonować.
No ten państwa apel był dramatyczny. Na portalu zrzutka.pl stowarzyszenie tak oto ogłaszało. Niestety po prawie 3 latach stanęliśmy przed wizją zamknięcia lokalu. Proszę wyjaśnić nam, proszę wyjaśnić słuchaczom, w jaki sposób się utrzymujecie, skąd pozyskujecie pieniądze na działalność?
Nasza działalność, tak jak powiedziałam na początku, to jest finansowana przede wszystkim przez osoby prywatne, przez osoby, które nam zaufały, które zobaczyły że to, co robimy, to nie jest na, to nie jest na pokaz, to nie jest jakieś takie, które, co nie jest potrzebne, tylko widzą w tym sens.
Zobaczyli, i te osoby wpłacają pieniądze, tak? To jest ten jeden sposób wspierania was, ale także rzeczowa pomoc.
Tak, jest rzeczowa, oczywiście prowadzimy cały czas zbiórkę odzieży, zbiórkę kocy, kołder, butów, bo to są też rzeczy, które później przekazujemy właśnie osobom potrzebującym.
Czyli w taki sposób można państwu pomóc. Państwo lokal w tej chwili wynajmujecie od osoby prywatnej.
Tak, dokładnie.
I jakie to są koszty? Powiedzmy o tych kosztach właśnie związanych z opłatami i w ogóle o kosztach waszej działalności co miesięcznie.
Miesięcznie czynsz za lokal plus opłaty to jest około 2000. Jakby miesięczne nasze wydatki w stowarzyszeniu to jest jakieś 3000. Jakby wliczając w to zakup naczyń jednorazowych, wliczając to do zakup artykułów spożywczych na zupę, czy jakichś środków czystości, czy właśnie jakichś ubrań, które są nam potrzebne, akurat tego nie mamy, a które mamy przekazać komuś.
Czyli z tego, co słyszymy, najwięcej pieniędzy idzie na utrzymanie lokalu, mówiąc wprost.
Tak.
Wobec tego, jakie państwo kroki podjęliście, żeby zmienić tę waszą sytuację lokalową?
Zwracaliśmy się też właśnie tutaj do urzędu miasta, do Biura Gospodarki Mienia Miasta Rzeszowa. Czy są w zasobach miasta takie lokale, które moglibyśmy otrzymać, wynająć właśnie od miasta? No i jakby otrzymaliśmy informację, że pojawiają się wykazy lokali, żebyśmy śledzili stronę. Jeśli pojawi się lokal, który będzie nam odpowiadał, to wtedy możemy się starać o wynajęcie takiego lokalu w trybie bezprzetargowym.
Rozumiem, że nie pojawił się do tej pory.
No w tym momencie nie, bo to, no jednak my potrzebujemy lokalu, który będzie jak około 80 metrów. Myślę, że musi być z węzłem sanitarnym, taki, którego no, nie będziemy potrzebowali bardzo, jakoś, że nie będziemy się od zera go przystosowywać do naszej działalności. Bo jednak też na to środków nie mamy, żeby od zera budować kuchnię czy zaplecze sanitarne, więc tutaj potrzebujemy takiego większego lokalu. No a w tym momencie były lokale, które na przykład 200-metrowe, więc takie bardziej biurowe.
Panie kierowniku, ja domyślam się, że mówiąc kolokwialnie, szału z lokalami nie ma, żeby można było zaoferować fantastyczny w centrum miasta, duży, przestronny, piękny i jeszcze bez potrzeby remontu stowarzyszenia.
Jak już pani prezes powiedziała, faktycznie lokale takie, które by odpowiadały stowarzyszeniu, no jest tym kłopot. Natomiast miasto deklaruje pomoc. Miasto deklaruje pomoc, jeżeli pojawi się taki lokal, który będzie odpowiadał stowarzyszeniu, tak jak pani prezes powiedziała, to miasto deklaruje pomoc w uzyskaniu go w trybie bezprzetargowym. Oczywiście ja chciałem tutaj też dodać, że jesteśmy bardzo wdzięczni za tą inicjatywę, podziwiamy takich ludzi, którzy w sposób bezinteresowny, całkowicie bezinteresowny chcą pomagać innym osobom potrzebującym.
Wracając jeszcze do tego lokalu, czyli w jakiej wysokości byłyby wtedy rachunki stowarzyszenia, gdyby,
to znaczy, jeśli
zakładając
chodzi,
ten optymistyczny wariant, będzie taki lokal?
Stawki w trybie bezprzetargowym, to one oscylują w granicach 8-9 zł za metr kwadratowy. Przynajmniej tak było w roku ubiegłym. I tutaj myślę, że no to byłaby kwestia właśnie metrażu.
Państwo przeliczali, to byłoby dla was bardzo korzystne, prawda?
Na pewno korzystniejsze niż w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz.
Za chwilkę, panie kierowniku, przejdziemy też do tego, na jaką w ogóle pomoc podobne stowarzyszenie, albo konkretnie Stowarzyszenie dla Równości w Draganowej, to za chwilę pani Mirosława Widurek, podświadomość tutaj już szaleje, do pomocy z jakiej stowarzyszenie Zupełne Dobro może skorzystać, to za moment wrócimy. No to teraz pani Mirosława Widurek. Pani Mirosławo, ostatnio, kiedy spotkałyśmy się, a było to w środę, przyjechaliście państwo z zupą, przyjechaliście państwo z pierogami, czuliście się przy Chopina 59 jak u siebie?
No, czuliśmy się tam bardzo dobrze, ponieważ atmosfera, którą Marzenko, nie będę ci prezesować, bo jesteśmy na ty, którą Marzena tam stworzyła, no jest atmosferą taką niepowtarzalną. Ja muszę powiedzieć, że odwiedzam organizacje od Białegostoku po Kraków, organizacje zajmujące się ludźmi w kryzysie bezdomności, i we wszystkich tych organizacjach pracują cudowni ludzie, którzy, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, stwarzają fantastyczną atmosferę, robią cudowne rzeczy, i to, co pan dyrektor w tej chwili powiedział, to balsam na moje serce, że miasto pomoże, jest chętne. To jest To jest bardzo dużo. To jest 90% zwycięstwa, jeżeli miasto chce, widzi potrzebę i chce pomóc. Czy ja mogę skierować do słuchaczy zagadkę?
Proszę bardzo, pani Mirosławo.
Ja odczytam takie zdanie, którego jestem autorką. Zupełne dobro to chleb życia dla potrzebujących, którzy zmierzają ku dobrej nadziei. W tym zdaniu schowały się nazwy trzech organizacji. Zupełne dobro, wiadomo, to reprezentuje Marzena. Chleb życia to organizacja, którą reprezentuje niesamowita, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju siostra Małgorzata Chmielewska. I ku dobrej nadziei też piękna organizacja, ekumeniczna organizacja w Białymstoku prowadzona przez Elżbietę Bubienko. Więc w nazwach nawet tych organizacji, które zajmują się ludźmi w kryzysie bezdomności, jest zawarty cały taki humanitaryzm, chęć pomocy osobom będącym w kryzysie bezdomności. A to, co robią tutaj w Rzeszowie, co robi Marzena, naprawdę to trzeba schować pod klosz, to trzeba pielęgnować, tym trzeba się zająć, bo jest to inicjatywa niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju i ta organizacja jest takim uzupełnieniem do tego, co robią duże organizacje, piękne organizacje, Caritas, Brat Albert, którzy dają codzienne schronienie, nocleg, opiekę medyczną, żywią, natomiast Marzena wychodzi z dodatkową ofertą do osób w kryzysie bezdomności, bo ja muszę państwu powiedzieć, że problemem osób w kryzysie bezdomności, tym głównym, nie jest brak dachu nad głową. Problemem jest wykluczenie, poczucie tego, że jest się kimś gorszym, jest się kimś wykluczonym.
Słyszeliśmy w reportażu, trendowaty pojawiło się takie
słowo. To poczucie bycia takim odpadem, kimś gorszym. Rozmowa, kontakt z drugim człowiekiem, przede wszystkim potraktowanie człowieka w kryzysie bezdomności w sposób normalny. Ani nie nadskakiwanie, ani nie pogarda. Traktowanie tych ludzi w sposób normalny. Tego im najbardziej potrzeba.
Co też rzeczywiście w reportażu wybrzmiało. My oczywiście bardzo doceniamy działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Rzeszowie, bo rzeczywiście kawał bardzo dobrej roboty to towarzystwo wykonuje. Natomiast widać, że jest potrzeba, żeby także w inny sposób osoby w kryzysie bezdomności, ale także, jak słyszeliśmy, samotne, także osoby ubogie wspierać. Panie kierowniku, państwo macie takie poczucie, że im więcej tego typu organizacji, im bardziej różnorodna pomoc, to tym lepiej.
Zgadzam się z panią, pani redaktor, natomiast jeśli mówimy o współpracy z organizacjami pozarządowymi miasta i o współpracy finansowej, jej możliwości prowadzenia są ściśle określone przez przepisy prawa. I tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ustawodawca przede wszystkim nakazuje nam ogłaszać konkursy ofert na realizację zadań. I udzielenie takiej dotacji w trybie konkursowym zapewnia finansowanie zadania w okresie dłuższym niż 3 miesiące, ponieważ alternatywą jest udzielenie małej dotacji. Taka mała dotacja może być udzielona wyłącznie do 3 miesięcy, na realizację zadania do 3 miesięcy i wysokość tej dotacji nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych. Takich dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dana organizacja może otrzymać wyłącznie 2, więc tutaj...
W ciągu roku.
Dokładnie tak. Więc tutaj myślę, że to nie jest ta droga małej dotacji. Tutaj musimy szukać zdefiniowania ewentualnie zadania publicznego, które moglibyśmy zlecić organizacji pozarządowej.
Stowarzyszeniu Zupełne Dobro.
Dokładnie. Bądź innej organizacji, która by realizowała tego typu zadania, ponieważ konkurs ofert ma charakter konkurencyjny. Tutaj możemy definiować zadanie, które realizuje w tym momencie stowarzyszenie, natomiast do jego realizacji mogą stanąć również inne podmioty.
I to wcale nie oznacza, że oto pan chodzi, że Zupełne Dobro wygra, mówiąc w cudzysłowie. Panie prezes, czy państwo jesteście zainteresowani tego typu konkursami, różnego rodzaju projektami, bo pewnie słyszycie takie głosy, piszcie projekty, to będziecie wtedy mieć pieniądze. Jak to wygląda z waszej strony organizacji, która jest no stricte taką społeczną organizacją, gdzie działają sami wolontariusze?
Czyli jeśli chodzi właśnie o małe projekty, małe granty, no to takie rzeczy to możemy zrobić jednorazowo, tak jak był tutaj właśnie przewodnik.
Który trzymam w ręce, rzeszowski przewodnik po miejscach pomocy.
Tak, to był projekt finansowany ze środków Fundacji Santander Bank Polska. To był projekt, który no, był potrzebny, bo widzieliśmy potrzebę takiego przewodnika. Jednak takie projekty, takie małe projekty, granty, które są rzędu 5-10 tysięcy, to jakby więcej nas będzie kosztowała obsługa tych projektów czasowa, niż jakby tutaj taki konkretny zysk dla stowarzyszenia, dla odbiorców stowarzyszenia, więc no, tak jak pani wspomniała, nie mamy pracowników w ogóle w stowarzyszeniu.
Księgowej zatrudnionej na etat.
Nie, u nas nikt nie jest zatrudniony, nie mamy ani jednej osoby zatrudnionej, wszyscy jesteśmy wolontariuszami, więc no każdy z nas ma swoją pracę zawodową, w której się spełnia, więc ta praca w stowarzyszeniu jest pracą dodatkową, to jest praca, która jest, no, powiedzmy praca w cudzysłowie, to jest praca z potrzeby serca. Jakby my nie chcemy wchodzić w kolejne projekty, bo to ja wiem, że to nam zabierze taki bezpośredni, zabierze nam czas, który moglibyśmy poświęcić na bezpośredni kontakt z tymi osobami.
Pani prezes, tak się zastanawiam, bo sobie myślę, że część osób może stwierdzić, no tak, ale organizacje się profesjonalizują, jak to się zwykło mówić. Trzeba, chcąc działać, korzystać z określonych pieniędzy, trzeba się rozliczać. No i już takie jest brutalne prawo rynku.
No tak, znaczy oczywiście to wtedy musiałby być to jakiś właśnie duży projekt, który byłby jeden duży, który pozwoliłby nam na zatrudnienie osoby, która by była do obsługi i do realizacji tego projektu i w ramach którego moglibyśmy realizować te nasze działania, które realizujemy teraz. Więc taki projekt byłby jak najbardziej takiego projektu szukamy, który moglibyśmy napisać i on by wtedy na przykład był na rok i my wtedy za rok na przykład byłby kolejny.
Pani Mirosławo, jak to jest z funkcjonowaniem podobnych organizacji? Pani wierzy w to, że można działać tak społecznie, tak na zasadzie wolontariatu, bo dobrzy ludzie pomogą, bo samorząd pomoże.
Ale większość z tych małych organizacji, które zajmują się osobami w kryzysie bezdomności, właśnie tak działa, jak mówiła Marzena. Natomiast wracając, Marzenko, do tej twojej sugestii, że szukacie dużego grantu na okres wieloletni, to zachęcam do sięgnięcia do Narodowego Instytutu Wolności, do programów, które zajmują się rozwojem organizacji. To są dobre projekty, one tam są do kwoty chyba 700 tysięcy i to jest właśnie projekt taki, projekt wieloletni, więc do tego cię zachęcam. Natomiast te organizacje to nie są organizacje, które ganiają za grantami. Tutaj jest jeszcze taki jeden wątek, ale to już na inną okazję, co dręczy i w tej chwili dopada organizacje grantowe, etaty, uganianie się za pieniędzmi, to jest taki troszeczkę raczek, który niszczy w tej chwili inicjatywę, społecznikostwo organizacji. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o zupełne dobro, to głównym ich problemem jest właśnie lokal, ponieważ oni sobie świetnie z pozostałymi rzeczami radzą, mają te drobne wpłaty od dobrych ludzi, które zabezpieczają jak gdyby całą tą sferę potrzeb. Natomiast tu nie trzeba już występować o jakieś dotacje do miasta, te nawet 10-tysięczne. To jest, ja myślę, że Marzenie to jest niepotrzebne, ponieważ ona nie ma noclegu, nie ma takiego systematycznego żywienia, opieki lekarskiej i tak dalej, usług opiekuńczych. Tutaj przychodzi fryzjer, który robi, załatwia sprawy wolontariacko, przychodzi kolega, który daje porady, udziela porad lekarskich, prawda, drobne tam opatrunki, przyjeżdżają ludzie, którzy gotują, więc kręci się piątek, poniedziałek i środa się kręci. Nie w tym jest problem. Problem jest, i nie oddalajmy się od tego problemu, problem to jest lokal.
Tak, panie kierowniku, wracamy do tego lokalu.
Po preferencyjnych cenach i problem jest załatwiony wtedy. I nie ma sensu sięgać po jakieś wielotysięczne granty, uganiać się z rozliczeniami, zatrudniać księgowe, koordynatorów i tak dalej i ulegać całej tej grantozie. Lokal. I jeszcze raz lokal jest tym problemem podstawowym i jak się ten problem rozwiąże, to nie będzie problemu chyba, nie? W zupełnym dobru.
No myślę, że tak. No tak jak mówiliśmy na początku, no to pochłania większość naszych środków. A tak jak Mira właśnie powiedziała, na całą pozostałą naszą działalność, jakby my jesteśmy w stanie to pokryć.
Z jedzeniem przecież fantastycznie sobie poradzili, bo są w tej chwili, weszli w ten program pozyskiwania żywności z jednej z dużych rzeszowskich sieci, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Także...
Panie kierowniku, wracamy do tematu lokalu. A proszę powiedzieć, ile organizacji w tej chwili korzysta z lokali, z zasobów miasta?
To jest około 40.
Około 40. I rozumiem, że są szczęśliwe i zadowolone.
Tak myślę.
Proszę powiedzieć, jak pan widzi tę sytuację? Bo tutaj rzeczywiście
myślę,
mamy...
To jest tylko kwestia czasu,
tak,
żeby
to jest konkretna sprawa, konkretna potrzeba. Rzeczywiście...
Państwo muszą też mieć cały czas rękę na pulsie i sprawdzać te wykazy lokali, które są udostępniane do wynajmu i w momencie odpowiednim, kiedy pojawi się taki lokal, który będzie im odpowiadał, tak jak została to wygłoszona deklaracja przez miasto, zgłosić się do miasta i po prostu powiedzieć, że jesteście zainteresowani tym właśnie lokalem.
Panie kierowniku, a ze strony urzędu nie mogłoby być też takiego pochylenia się z troską, czyli może gdybyście państwo też zechcieli na własną rękę szukać tych lokali i sobie myśleć...
W zasobie gminnym, tak?
Tak.
Znaczy, i... Tutaj mamy jednostkę Biuro Gospodarki Mieniem, które zarządza lokalami miejskimi, więc tutaj możemy jak najbardziej też się zwrócić do BGM-u. Zarówno my jako Urząd Miasta, jest też przecież Rzeszowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która również może się włączyć, myślę, w takie rzeczy.
Poszukajmy wszyscy lokalu dla Stowarzyszenia Zupełne
Dobro. Myślę, że tą sprawę uda się załatwić, prędzej czy później.
To bardzo prosimy, żeby prędzej, bo tak jak słyszymy, na pół roku jeszcze pieniędzy wystarczy, a później nie wiadomo, co będzie się działo. Świetnie, panie kierowniku, bardzo dziękujemy za tę deklarację i oczywiście będziemy czuwać nad tym, żeby ten lokal jak najszybciej się pojawił. Będziemy bardzo się cieszyć, jeśli tak się stanie. Pani Mirosławo, wróćmy jeszcze na chwilę do tych przepisów, o których pani wspomniała w reportażu. O jakie przepisy chodzi? Jakie to przepisy utrudniają życie tego typu organizacjom? Nawet jej pani powiedziała, ludziom w kryzysie bezdomności.
Tak. Przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej. Nie będę tutaj cytowała poszczególnych artykułów, bo to myślę nie jest potrzebne. Dwa artykuły chcemy zmienić i mój zespół do spraw partycypacji społecznej wspólnie z organizacjami pozarządowymi, tutaj też zapraszane było Zupełne Dobro, ponieważ ja na zespoły zapraszam merytorycznych partnerów, to znaczy organizacje pozarządowe zajmujące się tematem bezdomności plus przedstawicieli poszczególnych resortów, ministerstw, w gestii których leżą sprawy związane z kryzysem bezdomności. Dwa artykuły. Jeden artykuł dotyczący schronisk z usługami opiekuńczymi. Osoba bezdomna przebywająca w takim schronisku może tam przebywać w okresie do 4 miesięcy, oczekując na dom pomocy społecznej. Niestety, życie to zweryfikowało. 4 miesiące jest rzadkością. Przedłuża się to najczęściej do okresu 2 lat. Więc po co martwy zapis, który należałoby po prostu zmienić, nie zawężając go do okresu 4 miesięcy, tylko po prostu stwierdzić w tym przepisie, że okres wydłuża się do czasu otrzymania przez osobę bezdomną z konkretnego domu pomocy społecznej. Drugi zapis jest zapisem bardzo, bardzo utrudniającym życie osób w kryzysie bezdomności, też dotyczy schronisk z usługami opiekuńczymi, a mianowicie tutaj wchodzą w grę sprawy meldunkowe. Dajmy na to, w Warszawie w schronisku z usługami opiekuńczymi może znaleźć się tylko osoba, która ma meldunek warszawski. Jeżeli ona ma meldunek rzeszowski, to już w takim schronisku się nie może znaleźć. I znowu martwy, nikomu nie przynoszący żadnej korzyści za
mnóstwo problemów.
Dlatego, że osoba bezdomna, ona tej bezdomności na wsi nie nabyła. Ona nabyła tę bezdomność w Warszawie, w której przebywa od 5 do 10 do 20 lat. W związku z tym jej powrót na wieś, do gminy, gdzie bardzo często nie ma takich schronień z usługami opiekuńczymi, jest też martwym przepisem. Proszę Państwa, w tej chwili jeszcze jedno zdanie. W kryzysie bezdomności zauważa się bardzo niepokojące zjawisko, a mianowicie pobyt na ulicy przekraczający ponad 5 lat. Zwiększa się liczba osób, którzy są w kryzysie bezdomności powyżej 5 lat. Jeżeli Państwo chcecie, to ja jeszcze jedno dane statystyczne. W kryzysie bezdomności seniorem są już osoby w wieku 45 lat ze względu na swój stan zdrowia. Ulica niestety nie sprzyja niestety zdrowiu. Powyżej osoby między 56 a 65 roku to jest 78% osób w kryzysie bezdomności, przy czym 40% z tych 78, 40% to są ludzie powyżej 66 roku życia. Proszę Państwa,
porażające dane.
70-latek w tej chwili będący osobą bezdomną to jest rzadkość. Przeważnie ludzie ci umierają, dochodząc do 60 roku życia, a opieka zdrowotna nad osobami w kryzysie bezdomności to jest jeszcze zupełnie inny temat na zupełnie inną audycję, jak ta pomoc wygląda, jak traktuje się ludzi w kryzysie bezdomności. To jest po prostu urągające.
Proszę Państwa, takie są dane statystyczne, to jeszcze na koniec trudno mówić o statystyce, kiedy mówimy o każdym żywym, konkretnym człowieku, ale Panie Kierowniku, ile jest osób bezdomnych w kryzysie bezdomności w Rzeszowie?
Więc według stanu na piątek w Rzeszowie przebywało osób bezdomnych 110 osób, z czego 80 osób w schroniskach, natomiast 30 osób, około 30 osób, o których wiedział Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które były poza schroniskami.
Ze wsparcia Stowarzyszenia Zupełne Dobro korzysta, Pani Prezes, ile osób?
Jeśli chodzi o poniedziałek, no to jest tak 60-80 osób, zależy od pogody.
Ostatnio 90
nawet. Tak, ostatnio było 90, to jest, no ostatnio był mroźny poniedziałek, więc dlatego też przyszło więcej osób. No, w środę nie wiem ile, bo teraz, bo nie byłam, ale to około 40 pewnie.
Tak, około ponad 40. Tak, ponad 40, bo poszło 560 pierogów i wielki baniak zupy pomidorowej.
To też są konkretne dane, konkretne liczby, konkretne litry.
Jeśli mówimy w ogóle o system pomocy społecznej w Rzeszowie, no to w budżecie, który wynosi 1,7 mld złotych, pomoc społeczna to jest 17%, to jest 300 milionów złotych. Miasto do pomocy społecznej finansuje pomoc społeczną w wysokości ponad 50 milionów złotych. Też otrzymuje dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i to daje tą właśnie wartość. 300 milionów złotych to jest pomoc społeczna w Rzeszowie.
Chylimy czoła, bardzo za to dziękujemy i prosimy o lokal dla Stowarzyszenia Zupełne Dobro. Ja jestem przekonana, że
optymizm pana dyrektora napawa mnie też ogromnym,
prawda,
ogromnym optymizmem.
Tak jest.
Bardzo miło słyszeć takie deklaracje. Ja też jestem przekonana, że Zupełne Dobro taki lokal od miasta wsparcie dostanie, bo to będzie wsparcie dla nich. To oni nie potrzebują pieniędzy, bo z tym sprawami
sobie
poradzą.
Jeśli tylko taki lokal w mieście się znajdzie, który będzie odpowiadał.
Wierzymy, Panie Kierowniku, że się znajdzie. Proszę Państwa, będziemy oczywiście na bieżąco Państwa interesować, jak ta kwestia wygląda. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tej audycji. Pani Marzena Harasiuk, prezes Stowarzyszenia Zupełne Dobro, pani Mirosława Widurek, Stowarzyszenie dla Równości w Draganowej, a także członkini Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz pan Maciej Magnowski z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, kierownik referatu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję. Naszym słuchaczom dziękuję także. To była Sprawa w Toku. Na kolejną zapraszam za tydzień. Bernadeta Szczypta. Do usłyszenia.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze